każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, 10 za nami, a więc czas na gorzowskich polityków. Z drugiej strony linii telefonicznej. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry pani.
Panowie, mam nawet nie tylko nadzieję, ale pewność, że to ostatni program w takiej formule. Mam nadzieję na następne spotkanie już tutaj w naszym studio. Odmrażamy także i nasze studio. O odmrażaniu gospodarki będziemy mówić za chwilę. Porozmawiamy także o innych dotyczących bieżących kwestiach, ale zacznijmy od wczorajszej wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w naszym regionie. Także i w, co tutaj z punktu widzenia oczywiście lokalnego i w Gorzowie. Pan prezydent uczcił bohaterów wydarzeń zielonogórskich w Zielonej Górze. Później był nawet u fryzjera w Gorzowie, sprawdził jak działa tarcza antykryzysowa również w jednej z gorzowskich restauracji. A na koniec gościnnie zawitał do Bartosza Zmarzlika, mistrza świata na żużlu. Wizyta taka bardziej gospodarcza, czy to już kolejny element kampanii wyborczej? Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
No, przypisywanie prezydentowi jakiejś szczególnej interesowności akurat teraz, jeżeli to jest już była 8. albo 9. wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Mhm. Pan Andrzeja Dudy na ziemi lubuskiej i w Gorzowie, z tego co wiem. Także no, trwa właściwie można powiedzieć tak, prezydent pan Andrzej Duda jest szczególnego rodzaju aktywnym prezydentem. Jedynym, który dotąd odwiedził wszystkie powiaty. Miejscowości, które odwiedził, nie da się policzyć. Więc no jest czas kampanii, specyficzny moment, dlatego że nawet prawo, które formalnie nie uruchomiło kampanii wyborczej, ale widać, że to zaliczenie ciągłości prawnej uczestniczenia i faktycznej uczestniczenia kandydujących w wyborach zwołanych na 10 maja, powoduje, że ich aktywność musi być odbierana jako uczestnictwo w kampanii wyborczej. Nie dotyczy to ani samego prezydenta, który także wykonuje swoje obowiązki zaplanowane wcześniej. No ale też inni aktywni są przecież kandydaci. Kosiniak-Kamysz.
Dodajmy, że Rafał Trzaskowski też.
No ale nikt nie zdjął billboardów wszechobecnych Kosiniak-Kamysza w całej Polsce. Jeżdżę trochę po kraju, więc obserwuję.
O kampanii za chwileczkę, dobrze.
Bardzo się cieszę, że prezydent, miałem okazję bezpośrednio słuchać na żywo, nie bezpośrednio na miejscu, na placu w Międzyrzeczu, żałuję, że nie mogłem być, ale transmisji w drodze. Więc bardzo miłe, sympatyczne, liczne, spontaniczne, sympatyczne przyjęcie przez mieszkańców Międzyrzecza. Potem niezwykle dla gorzowian, dla pana Komarnickiego w szczególności, odwiedziny w domu rodzinnym Bartosza Zmarzlika. No to jest to, co na pewno gorzowianom zagrało na uczuciach, na pozytywnych emocjach.
Nie brakowało także słów dotyczących 30-lecia samorządu, o czym też za chwileczkę. Władysław Komarnicki, panie senatorze, jak pan ocenia wizytę prezydenta?
No, 9. wizyta, pan Marek nie był pewien, więc ja powtarzam, 9. wizyta na naszej ziemi. Z tych wizyt niewiele wynika, dlatego że to jest PR-owska, marketingowa wizyta dotycząca obecnych wyborów. Martwię się tymi, którzy płaczą doradcami pana prezydenta na czele z panem Bielanem, że pan prezydent najmniej prowadzi kampanię ze wszystkich kontrkandydatów. Uważam osobiście, że największą kampanię prowadzi ze wszystkich kontrkandydatów pan prezydent i ja to rozumiem, bo jest urzędującym prezydentem.
Ale tego samego dnia w Zielonej Górze był też Rafał Trzaskowski, dodajmy tak do uzupełnienia, prawda?
Przykro mi, że nie byłem na spotkaniu w Zielonej Górze, bo w międzyczasie byłem w szpitalu naszym powiatowym w Drezdenku oraz w szpitalu powiatowym w Skwierzynie, gdzie na moją prośbę biznesmen był darczyńcą, jeżeli chodzi o odkażanie rąk rąk montował automaty w mojej obecności. Ale obiektywnie rzecz biorąc, rozumiem prezydenta, spada mu bardzo poważnie poparcie. Są żartownicy polityczni, którzy mówią, że jeżeli by przyciągnąć te wybory do sierpnia, to prawdopodobnie Trzaskowski z Hołownią byłby w finale. I ja doskonale to rozumiem, tą wizytę. Niemniej jednak wczoraj obserwowałem w internecie nie to, co mówił pan wojewoda Dajczak do pana prezydenta i to, co mówił prezydent, tylko warto zaglądać do internetu, gdzie mówił Januszek ludzi, którzy nagrywali tą wizytę, to jest całkiem inny język. No, ja osobiście
ja
uważam,
trochę ubolewam, że w internecie właśnie czasami można inny język znaleźć, tak? Ale przepraszam,
no tak,
przerwałem.
Niestety nagrywali ludzie i co innego mówili tam z tyłu, ale zostawmy to, bo prawdopodobnie każdy jest komentowany z tych, którzy startuje na prezydenta.
Natomiast ludziom się też pornografia niektórym, panie senatorze, niektórym pornografia też się podoba.
Ale dobrze, ostatnie, panie senatorze,
panie
proszę
Marku,
dokończyć.
Ja jak pan lubi
taki szajs, co pan szuka. Tak
jest. A ja się nie odzywałem, jak pan mówił, starannie pana słuchałem, nawet korygując, że był 9 razy prezydent na naszej ziemi.
Senator Komarniński,
niewiele,
proszę.
Niewiele wynika z tych wizyt, dlatego że nie urodziła się ciągle jeszcze hala sportowa, która była obiecana. Nie urodziło się słynne już połączenie, ale to dotyczy wszystkich, nie obarczam tej ekipy do końca, elektryfikacja z Kostrzyna do Poznania, tak? Nie przyniósł nic, z czego by wynikało, że tutaj będzie świetlana przyszłość, poza tym, że teksty są powszechnie znane i wcale się nie dziwię, że spada ta ilość punktów na rzecz pana prezydenta, no bo ileż można słuchać tych samych okrąglaków, z których nic nie wynika.
Panie senatorze, a jednak przedsiębiorcy, z którymi prezydent rozmawiał, no chwalili tarczę, dziękowali za środki, które pozwoliły,
chciałbym grzecznie powiedzieć, że poza taką wtopą, jeżeli chodzi o pierwszą tarczę, zawsze powtarzałem i są na to dowody, w pańskim radiu też, panie redaktorze, że każda złotówka, która wspiera gospodarkę, Władysław Komarnicki dziękuję serdecznie. Nie podoba mi się ta retoryka, my żeśmy dali, bo to są pieniądze wypracowane przez tych samych przedsiębiorców, których dzisiaj trzeba ratować. I taka jest rzeczywistość. Ja wiem, że mają poważne problemy duże firmy. Jestem w kontakcie z tymi firmami, dlatego że popełniono według mnie błąd. Mówię tu już jako nie tam polityk, tylko jako przedsiębiorca, że wsparcie jest w wyniku spadających obrotów, a ja uważam osobiście, że wsparcie powinno być ze spadającego zysku, bo tak zaraz się znajdą kombinatorzy i nie ma problemu, żeby sterować obrotami, żeby wziąć pieniądze. I to mnie martwi.
Dobrze, przejdźmy teraz do tematu wyborów. Właściwie
ja się może odniosę tylko do tych twierdzeń o rzekomo spadających sondażach prezydenta i malejącym poparciu. No, takiego oszustwa politycznego to jeszcze w historii PRL-u nawet nie było, żeby doprowadzić najpierw do kompletnego rozchwiania politycznego i społecznego Polski, twierdząc o rzekomo śmiertelnych kopertach i niedemokratycznych wyborach, do czego rękę przyłożył osobiście postkomunista pan Komarnicki. Powiem to wprost, żeby nie było niejasności żadnych, komu służy i co trzyma. Więc w związku z tym stawianie w tej chwili zarzutów i wprowadzenie takiego lewaka na czoło kampanii wyborczej, jakim jest Trzaskowski, jest wyjątkowo perfidnym zagraniem, nie liczącym się kompletnie z Polską i z interesami Polski.
Dobrze,
a jak za chwilę pan Komarnicki zacznie opowiadać, że wczoraj był wieczorem w Brukseli albo w Paryżu, to już będę wiedział, na jakim jest etapie politycznego rozwoju.
Panowie, przeciąganie liny trwa, zatem...
Ja chciałbym tylko grzecznie zwrócić uwagę, że tak
pan mi grzecznie uwagi nie zwraca. Niech mi pan nie zwraca grzecznie uwagi.
Panowie, studzimy emocje.
Praktycznie rzecz biorąc, pan prezes Kaczyński uparł się, żeby zrobić wybory majowe, nie licząc się z tym, że było zagrożenie dla społeczeństwa i każdy kombinator tak kończy, dlatego jest dzisiaj taki stan, a nie inny.
I to stawiamy kropkę.
Niech pan nie mówi, że pan jest senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. Niech pan tego nie mówi w ogóle.
Panowie, zatem mamy sytuację patową. Przeciąganie inny trwa. Ostatni możliwy termin to 28 czerwca, tak na konferencji prasowej powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co z tym terminem? Jaki jest możliwy scenariusz? Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Uważam, że Senat, przeciągając znowu pracę w wiadomym celu, te inicjatywy, które się pojawiają, kolejne i ambicje ujawniane, chore ambicje chorych ludzi na szkodzenie Polsce i za spełnieniem osobistych ambicji o rzekomym przejęciu urzędu prezydenta na początku sierpnia, jak upłynie kadencja tego prezydenta, to już jest choroba. To już jest skaza, której tolerować dłużej nie można.
Czyli nawiązuje pan do słów senatora, tak? Tomasza, marszałka Senatu, tak?
Oczywiście, że tak. Z poparciem pana Komarnickiego oczywiście, bo teraz to spiskowanie, które trwa w Senacie, inaczej określić nie można, jak taka szaja, która się dobrała i we własnym interesie odgrywają jakieś duże gry interesem Polski. W związku z tym uważam, że prezes Jarosław Kaczyński, premier, wyraził pogląd jednoznaczny, że wybory muszą się odbyć, nie dadzą się już zwieść różnym teoriom o zatruciu, o zagrożeniach, o czymkolwiek, bo ten interes ordynarnie wyrażony został w tych zachowaniach właśnie i marszałka Senatu, i większości senackiej, panem Komarnickim, senatorem z ziemi lubuskiej.
W takim razie przypomnę także słowa marszałka Senatu, który mówi: ciągle pojawiają się nowe wątki dotyczące konkretnych przepisów ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich.
Niedługo się z łapówek własnych rozliczy, to będzie inaczej wtedy.
Senator Komarnicki, panie senatorze, działanie na obstrukcję, działanie na chaos w państwie, bo takie zarzuty padają ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
No, brzydkie słowo szaja, bo ja mógłbym odwistować panu Surmaczowi, że szaja to jest dzisiaj ci, którzy okradają Skarb Państwa i cały
najpierw
naród
był pan w PZPR-ze w tej szajce, a dzisiaj pan jest tutaj, także nie ma problemu.
I cały naród widzi, co się dzieje, więc tutaj raczej pasuje szaja. Natomiast chciałbym grzecznie zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Niech pan nikomu grzecznie uwagi nie zwraca.
Ale bardzo przepraszam, no panie redaktorze.
Niech pan nie zwraca żadnych...
Panowie, spokojnie, nie wchodzimy sobie w słowo, po pierwsze, po drugie, z dwóch powodów. Po pierwsze, dyskusja jest mało merytoryczna, a ważniejszy powód jeszcze jest taki, że po prostu jest nieczytelna dla słuchaczy, nie słychać. Także szanujmy się nawzajem. Senator Komarnicki, proszę bardzo.
Dlatego chciałbym grzecznie zwrócić uwagę, że ja rozumiem, że tacy ludzie jak pan Surmacz tęsknią za tym parlamentem, który był w tamtej kadencji, bo to był wstyd w ogóle w Europie i na świecie, gdzie 70 senatorów z PiS-u głosowało, odwracając nawet na niektóre ustawy głowę, tylko po to, że mieli polecenie partyjne. I praktycznie rzecz biorąc, obecny Senat ratuje sytuację i twarz parlamentu. Chciałbym jeszcze grzecznie przypomnieć, że dzisiaj, do dnia dzisiejszego, premier nie publikuje od 10 maja uchwały, która z formalnego punktu widzenia jest podstawą prawną i na niej opiera się oczywiście ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenta RP. I nad tym pracuje Senat. I jeszcze jedną rzecz, którą bardzo istotną chciałbym powiedzieć. Mianowicie, już w poniedziałek, pojutrze Senat się zbiera, ale Senat się zbiera po krótkiej przerwie. To nie była przerwa, gdzie wszyscy odpoczywali, tylko ciężko trzy komisje pracowały. I koniec już tych takich ustaw, z których się świat śmiał i cała Rzeczpospolita. Są zapraszani różnego rodzaju konstytucjonaliści, autorytety profesorskie, które dyskutują i zwracają uwagę, że pewne rzeczy trzeba skorygować. I według mojej informacji, a mam ją na bieżąco, więc w tenże poniedziałek Senat przyjmie na pewno wiele poprawek. Oczywiście w tym takie, które przywracają prawo do ustalenia harmonogramu wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej. Przypominam, że
termin 28 czerwca
przez PiS pana Kaczyńskiego.
I termin 28 czerwca jest realny.
Po to będziemy mówili o tym programie Państwowej Komisji Wyborczej, która uniemożliwi w zasadzie ministrowi zdrowia wprowadzenie wyborów kopertowych w poszczególnych oczywiście gminach na podstawie rozporządzenia i zapewnią, co jest najważniejsze, samorządom finansowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwko epidemii. Jest powaga Senatu. Nareszcie jest powaga Senatu. Nareszcie jest dyskusja.
Dobrze, a kiedy nareszcie będą wybory? To jest pytanie, które stawiają sobie Polacy. A eksperci, o których pan mówi, też zwracają uwagę, panie senatorze, na to, że sytuacja jest coraz bardziej patowa, coraz bardziej skomplikowana,
panie,
jeśli chodzi o właśnie sytuację
konstytucyjną. Zależało i na pewno będę jednym z tych, którzy będzie namawiał. Ja na przykład jestem za tym, żeby 28 czerwca odbyły się te wybory i nie dlatego mówię, że tak życzy sobie pan Kaczyński, tylko mówię dlatego, że ja osobiście uważam, że społeczeństwo jest zmęczone od maja dyskusją o wyborach, bo w zasadzie powinniśmy dyskutować o tym, jak szybko uruchomić produkcję w naszym kraju, a nie dyskutować od rana do nocy o wyborach.
O tym za chwilę,
uważam, temat.
O tym też za chwilę będziemy rozmawiać, ale żeby można było rozkręcać gospodarkę, państwo musi funkcjonować. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście tak i to, co się dzieje teraz w tej chwili z procedowaniem ustaw wyborczych, jest oczywistym dowodem na to, że interesy prywatne i grupowe niezadowolonych, właściwie bojkotujących demokrację i wybory demokratyczne Polaków od 2015 roku są ważniejsze, czy stawiane są ponad wszystko. Powoływane przez pana senatora Komarnickiego autorytety, choćby, nie wiem, profesor Łętowskiej, która wyrodziła z istniejącej konstytucji uprawnienie dla marszałka senatu do ewentualnego objęcia urzędu prezydenta, gdyby nie doszło do wyboru do końca lipca, właściwie do początku sierpnia, to szczyt kompromitacji po prostu. To szczyt kompromitacji. W Konstytucji nie ma ani słowa o tym, że marszałek Senatu występuje jako pierwszy do przejęcia ewentualnie kierowania sprawami urzędu prezydenta wobec niewyboru. Nie ma czegoś takiego jak niewybranie prezydenta. Są enumeratywnie wybrane sytuacje, wypisane sytuacje, w których następuje opróżnienie urzędu i wtedy to są sytuacje zwykle nagłe, a nie sterowane politycznie jakimś buntem przeciwko Polakom, a to w tej chwili występuje pod wodzą marszałka Senatu. Gadanie o jakiejś izbie refleksji, zadumy, przywróceniu godności. Taką samą godność pozostawiło w pamięci Polaków PRL. Pan ją pewnie kultywuje, ale nikt poza panem chyba jeszcze.
Wiamy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Panowie, porozmawiajmy o tym, co dzieje się w tej chwili, czyli odmrażanie kolejnych gałęzi życia, kolejnych gałęzi gospodarki. Od dzisiaj nie musimy już nosić maseczek, oczywiście w terenie otwartym. Są miejsca, gdzie te maseczki jeszcze obowiązują. Od 6 czerwca zniesione będą ograniczenia dotyczące obiektów kultury, sportu, rozrywki. Z wyłączeniem klubów i dyskotek, szkoły powolutku odmrażane, klasy 1-3 na zajęciach wychowawczych, bardziej niż dydaktycznych, ale jednak już coraz więcej dzieci w szkołach, choć może nie tyle, ile nawet spodziewałoby się kuratorium, ale być może kolejne dni dadzą inne cyfry. Jak panowie oceniacie kolejne etapy? Senator Komarnicki, panie senatorze, coś czuję, że odmrożenie stadionów sportowych zrobiło na panu dobre wrażenie.
Jak pan zapewne pamięta, już miesiąc temu, niecały wprawdzie, w sportowych faktach udzieliłem wywiadu i mówiłem, że z uwagi na to, że nasze województwo jest najmniej dotknięte epidemią, że w zasadzie powinny nasz stadion się zapełnić najszybciej ze wszystkich miejsc w naszym kraju. Myślę tu przede wszystkim o ziemi lubuskiej. Natomiast wracając do poważnych spraw, jakim jest gospodarka, od samego początku uważam, że powinniśmy więcej poświęcić czasu, jeżeli chodzi o uruchomienie gospodarki. I uzasadnię dlaczego. Dlatego, że my nie jesteśmy osobną wyspą. Nasza gospodarka jest sprzężona z całym światem, a szczególnie jeżeli chodzi o Europę. Praktycznie rzecz biorąc, kto najszybciej uruchomi gospodarkę, ten uchroni najwięcej swoich firm. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy pierwsi utworzą produkcję, oni pierwsi wejdą na rynek i będą mieli utrudnione przede wszystkim polskie przedsiębiorcy zbycie swojego wyprodukowanego towaru, gdyż może być zalany z innych krajów ten towar. Dlatego od samego początku we wszystkich moich wypowiedziach zawsze dążyłem do tego, że jakakolwiek była dyskusja, to ciągle uważałem, że na pierwszym miejscu powinna być uruchomiona gospodarka. I trochę mnie martwi, że wczoraj było zakażonych 333 osób i było tam kilkanaście, jeżeli chodzi o zgonów. Natomiast zacząłbym w ogóle od gospodarki, że przy dużej dozie ostrożności oczywiście gospodarkę powinniśmy uruchamiać i to jest najważniejsza sprawa obecnie.
Mhm. Czyli co, większe firmy nie powinny stać w tej chwili, tak?
No, ale to ja też uważam wymaga... osobiście, panie redaktorze, jak obserwuję, jak inne państwa się do tego zabierają, to uważam osobiście, że już powinniśmy uruchomić jak najwcześniej, dlatego że jest konkurencja w Europie i na świecie, a szczególnie chcę panu powiedzieć, że w Polsce został rozwinięty przez ostatnie 30 lat bardzo mocno przemysł rolno-spożywczy i tu powinniśmy bardzo nad tym chuchać.
Mm-hmm. Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Ja nie mam wątpliwości, że gospodarka uruchomiona została już od 2 tygodni, a niektóre przedsiębiorstwa większe wypracowały procedury, które właściwie nie pozbawiały ich możliwości pracy ciągłej. Z tego też wynikały potem te poziome zakażenia kontaktowe wynikające z kontaktu międzyludzkiego, bliskiego kontaktu i stąd powstały później ogniska właśnie epidemiczne na Górnym Śląsku i w paru innych miejscach jeszcze. Ja uważam, że odpowiednio kroki są podejmowane odpowiednio do wiedzy potwierdzonej nie tylko naukowo, ale na podstawie danych gromadzonych na terenie całej Polski. My mamy tę specyficzną sytuację, że mamy najmniej zakażonych w skali i właściwie żadnego zgonu z tego powodu, tak identyfikowanego powodu koronawirusa, ale jednak zachować ostrożność nadal trzeba i znoszenie dzisiaj, z dniem dzisiejszym przymusu noszenia na zewnątrz maseczek nie uwalnia nas od zachowania szczególnej ostrożności w obiektach czy w pomieszczeniach zamkniętych. Przy nieograniczonej możliwości w tej chwili przebywania w obiektach handlowych, to jednak trzeba ograniczyć do maksimum, do minimum ograniczyć oczywiście, ale maksymalnie ograniczyć możliwości zakażenia bezpośredniego kontaktu.
Czyli w związku z tym nie obawia się pan otwarcia obiektów sportowych?
Częste mycie rąk oczywiście i tak dalej. Te ograniczenia nieświeżą ręką, no nie jednak, nie podawać sobie rąk jednak, jak się nie ma pewności, że są czyste, umyte i właściwie umyte. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to zwracam uwagę, że w tej chwili będzie kluby sportowe, dostały nasze kluby sportowe w Polsce, dostały większe, że tak powiem, zaufanie do opracowania procedur bezpieczeństwa
niż w Europie.
Niż na Zachodzie. Tak, dlatego że my mamy możliwość wprowadzenia 1/4 kibiców na stadion.
A tym bardziej wprowadzamy pewnego rodzaju eksperyment.
Tysięcy.
Tak, tak.
Oczywiście będziemy się obserwować, bo będziemy po pierwszych zawodach, gdzie na trybunach zgromadzi się kilkanaście tysięcy publiczności, będziemy obserwować potem reagowanie, bo zwracam uwagę też na to, to jest bardzo istotne, że na zawody sportowe, na takie zgromadzenie właśnie, przybywają ludzie nie tylko miejscowi, nie tylko z obrębu miasta, czy nawet regionu, ale niekiedy z odległych miejsc w Polsce. I w związku z tym trudno będzie potem ujawnić, poza tym, że się było na stadionie, że tam nastąpiło zakażenie, jeżeli wystąpi ileś tam zdarzeń jeszcze po drodze, w miejscu pracy, w przychodni, w sklepie i tak dalej, więc mamy na razie zatrzymanie już powielania zakażeń poziomych i dlatego rząd, minister zdrowia uwalnia te restrykcje. Jestem przekonany, że to jest zrobione w sposób absolutnie kompetentny, z zaufaniem się do tego odnoszę i Bogu dzięki, że ani z moich najbliższych, ani w najbliższym moim otoczeniu w Gorzowie czy w Warszawie nikt nie zachorował na koronawirusa.
To jest właśnie coś, czego też obawiają się eksperci, bo tutaj w naszym regionie wielu z nas po prostu nie miało z tym kontaktu, prawda? Żaden z naszych znajomych, nikt z rodziny, a jednak są części kraju, gdzie to wygląda inaczej. Władysław Komarniński, panie senatorze, przejdźmy może do innego tematu, chyba że ad vocem jeszcze jedno zdanie chciałby pan dorzucić do tego tematu, bo na koniec zostawiłem 30-lecie samorządu. To też był temat podkreślany w tym tygodniu.
No, ja mogę tylko ściskać kciuki, żeby ten stan, jeżeli chodzi o nasze województwo, a cieszyłbym się, gdyby nasz kraj jak najmniej cierpiał z tej straszliwej epidemii. I tego wszystkim życzę.
I to zależy od nas wszystkich pojedynczo, prawda? Od tego, tak jak mówił pan Marek Sobocz.
Pełnej koncentracji i ostrożności, jak będziemy się zachowywać, bo musimy się zachowywać tak, jak ci, którzy się znają na tej strasznej chorobie, nam zalecają.
Jak ma się samorząd w naszym kraju po 30 latach od jego uwolnienia, dania samorządności? Władysław Komarnicki.
Więc chcę powiedzieć, że samorządność w naszym kraju ma się dobrze, czego przykładem jest, że te małe ojczyzny, jak obserwuję przez 30 lat, te małe ojczyzny rozwijają się pięknie. Jest to absolutnie w większości przypadków zasługa samorządów. Chcę powiedzieć, że miałem przyjemność i okazję, wprawdzie epizod, gdzie byłem w sejmiku tylko rok, ale wysoce sobie cenię tą współpracę, która miała miejsce, bo to było dla mnie nowum, dlatego że od zawsze byłem w gospodarce, a po raz pierwszy trafiłem do samorządu. I przez ten rok czasu zresztą byłem razem z panem Markiem Surmaczem w tym samorządzie. Ja byłem wiceprzewodniczący i pan Marek Surmacz był wiceprzewodniczący, więc dla mnie to było duże nowum, ale z wielką radością i przyjemnością wspominam ten czas. Dlatego, że w samorządzie mówi się bardzo konkretnie o konkretnych sprawach.
Potrzebach.
I w samorządzie uważam osobiście ludzie, którzy mają inicjatywę, ludzie, którzy cenią w sobie wyborców i ich potrzeby, uważam osobiście, że każdy, który kocha ludzi, kocha swoich i szanuje swoich wyborców, może się wykazać, jeżeli oczywiście ku temu są stworzone warunki. A ja osobiście uważam, że w samorządzie takie warunki są stworzone.
Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość, jak pan ocenia samorząd w naszym kraju po 30 latach?
Mogę powiedzieć, że 30 lat jestem w samorządzie z krótką przerwą na wypełnianie mandatu parlamentarnego. Pamiętam dokładnie wybory 1990 roku. Właśnie minęło 30 lat, 27 maja. I pamiętam, że jaki był wtedy entuzjazm i jaka była pustka przed nami legislacyjna, czy w ogóle prawna, jak nieokreślone były ramy i perspektywa działania. Z dzisiejszej perspektywy, z tego poziomu, który dziś widzimy dookoła i w Gorzowie, ale nie tylko w Gorzowie, bo w Polsce, w małych miasteczkach, wsiach, to się widzi jeszcze bardziej, bo tam te zmiany nastąpiły radykalniej. Jak bardzo się w ciągu 30 lat Polska zmieniła. To nie jest zasługa wyłącznie oczywiście samorządu, to jest przesada. Jestem dość krytyczny wobec samorządności, sposobu wykonywania samorządności w Polsce, bo samorząd sam w sobie jest oczywiście ogromną wartością. Natomiast mam zastrzeżenia do różnego rodzaju procedur, które w różnym czasie zostały podjęte i zachwiały jednak równowagą między czynnikiem kontrolującym społecznie wykonywanie właśnie funkcji samorządowych, ale mamy powody ogromne mamy dobre powody do dumy i lokalnie, mimo wielu uchybień, patologii, zjawisk negatywnych, które ograniczały nas na przykład tu w Gorzowie w działaniu, jestem mimo wszystko, postępu nie da się zauważyć, wygodniejszego życia, ale jest naprawdę przed nami ogrom pracy i apelowałbym do wyborców o większe zaangażowanie w wymaganiu od swoich przedstawicieli radnych trzymania się swoich deklaracji i obietnic, które składają zwykle w kampanii wyborczej, a potem o tym zapominają.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Senator Władysław Komarnicki z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, panie senatorze.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za uwagę.
Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam serdecznie.
Pierwsza część, do usłyszenia. Pozdrawiamy, dużo zdrowia życzymy. Pierwsza część naszego programu za nami. W drugiej panowie Jarosław Porwich i Maciej Buszkiewicz, a to już po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu i kolejni goście na naszej antenie. Drogą telefoniczną Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie.
Powtórzę teraz jeszcze, panowie, bo cieszymy się z tego powodu. Od czerwca mamy nadzieję na spotkania już tutaj w studio, nawet mamy pewność, więc odmrażamy także tutaj nasze życie radiowe. Przejdźmy do tych samych tematów, które poruszali panowie w pierwszej części programu, panowie Surmacz i Komarnicki. Zacznijmy od wczorajszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w naszym regionie. Co oznacza ta wizyta? Jarosław Porwich. Przypomnijmy, to była i Zielona Góra, ale także Międzyrzecz, także Gorzów, gdzie pan prezydent odwiedził przedsiębiorców gorzowskich. No i akcent na koniec, czyli gościnnie u mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Jarosław Porwich.
No po raz kolejny pan prezydent Andrzej Duda, można powiedzieć, że dowartościował ziemię lubuską, bo to już jest jego kolejna wizyta na przestrzeni tej kadencji. No trzeba tutaj naprawdę docenić aktywność pana prezydenta. No z tego co wiem, to spotkał się w Międzyrzeczu, tak, i tam było ciekawe, interesujące spotkanie, było obecnych kilkaset osób, chociaż to spotkanie tak naprawdę nie było zapowiadane, ale 400 osób mimo wszystko się pojawiło. Od mieszkańców Międzyrzecza wiem, że pan prezydent otrzymał buławę, replikę buławy, którą otrzymał w 1920 roku we Lwowie marszałek Piłsudski. Także to był taki pozytywny akcent. Oczywiście tutaj było wystąpienie pana prezydenta też bardzo, bardzo interesujące, ale też no muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oczywiście podczas tego spotkania nie zabrakło tak zwanych cyrkowców, którzy próbowali zakłócić to spotkanie. Krzyczeli bardzo obraźliwe hasła. No i mieszkańcy Międzyrzecza zauważyli, że wsiadali między innymi do samochodów z rejestracjami wrocławskimi i warszawskimi. Także to też widać, że ta trupa objazdowa jeździ za panem prezydentem i próbuje tutaj zakłócić jego spotkania. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. No oczywiście...
W Zielonej Górze, jeszcze przypomnijmy, uzupełniając, prezydent uczcił bohaterów wydarzeń zielonogórskich, tak? W 60. rocznicę.
Tak, 60. rocznicę, ale tutaj też do Międzyrzecza przyjechał między innymi po to, żeby odsłonić tablicę pierwszych polskich administratorów Międzyrzecza. Także to jest taki ukłon w stronę mieszkańców tego miasta.
Ale też i samorządności po części 30-lecia samorządności, bo też na ten temat pan prezydent mówił.
To też z tym było związane. Także tutaj bardzo przyjemna wizyta pana prezydenta i wcale się nie dziwię, że pan prezydent zajechał również do Kielc, żeby się spotkać z mistrzem świata, naszym mistrzem świata, konkretnym mistrzem świata, Bartkiem Zmarzlikiem. Ja na pewno też bym z takiej okazji skorzystał, żeby z nim chwilę porozmawiać i żeby mieć taki chyba troszeczkę czasu na taki oddech, tak? Także myślę, że i pan Bartek Zmarzlik jest w jakiś sposób dowartościowany, chociaż już nie trzeba chyba jego za bardzo dowartościowywać, ale na pewno sobie porozmawiali. To była ciekawa rozmowa. Chciałbym w niej uczestniczyć. Niestety nie było mi dane.
Maciej Buszkiewicz, SLD. Miło i sympatycznie, czy z korzyściami również dla naszego regionu, jak pan uważa?
Panie dyrektorze, nim w tym temacie, to chciałbym tylko jeden krótki apel, bo bardzo się cieszę, że od 1 czerwca będziemy mogli się spotkać u państwa w studio. Natomiast zauważyłem, że Radio Zielona Góra te wszystkie swoje audycje w ostatnim czasie robiła za pomocą Skype'a, także mogli się tam uczestniczyć rozmowy i widzieć i słyszeć w jednym czasie. To apel do włodarzy radia, żeby może doposażyć Radio Gorzów w taki sprzęt, który jeżeli niestety najdzie kiedyś konieczność zrobić kolejnej takiej audycji, żebyśmy mogli też się zobaczyć.
Mam dla pana dobre informacje, pracujemy nad tym, także niedługo pojawi się i taka możliwość wystąpienia na naszej antenie. Także jeśli ktoś z panów nie będzie mógł uczestniczyć tutaj w naszym studio, będzie taka możliwość właśnie drogą internetową, Skype czy przez inne narzędzie. Dobrze, a co do meritum?
No, wizyta prezydenta, czy chciałoby się powiedzieć asystenta pana Kaczyńskiego, posła Kaczyńskiego, dla naszego regionu...
Proszę sobie nie pozwalać, nie obrażać głowy państwa. Bardzo proszę, głowy państwa wybranej w wyborach powszechnych przez dużą część Polaków, tak?
Tak, został wybrany przez Polaków, zgadza się. Obiecał wiele rzeczy, których do dzisiaj nie dotrzymał.
Bardzo proszę.
Panowie,
ale z uwagi na
stonowanie emocji.
Z uwagi na szacunek dla urzędu będę używał zwrotu powszechnie używanego. Wizyta pana prezydenta Dudy tak naprawdę oprócz rzeczywiście być może, że część mieszkańców województwa poczuło się zaszczyconym tą wizytą, tak naprawdę dla nas niewiele wniosła. Bo to, że pan prezydent pojechał, spotkał się w jednej z galerii handlowych z przedsiębiorcą. To, że pojechał do mistrza świata, o którego pewnie jeszcze niedawno nie wiedział, że ktoś taki jest, jak Bartosz Zmarzlik. Ktoś mu podpowiedział PR-owo, panie prezydencie, jest taki człowiek wspaniały żylowiec, Bartosz Zmarzlik, wypada do niego pojechać.
Z tego, co mówił sam Bartek Zmarzlik, to pan prezydent doskonale był rozeznany w kwestiach różnych. Tak, zresztą mieli już nieraz okazję się spotkać.
Panie redaktorze, wiemy, jakie takie wizyty są przygotowywane. Są ludzie, którzy przygotowują materiał na taką wizytę i że tak powiem, wykładają kawę na ławę, mówią o wszystkich szczegółach. No, nie oszukujmy się, Bartek Zmarzlik, młody, grzeczny, dobrze wychowany człowiek, oczywiście był ujęty tym, że pan prezydent nawet wiedział, kiedy on jakie medale zdobywał, ale przecież on tego nie wiedział tak po prostu wcześniej, tylko ktoś mu przygotował ten materiał, to jest jakby oczywiste i chyba niepodważalne. Także moim zdaniem ta wizyta nic wielkiego nie wniosła, no spotkał się z dwoma w Gorzowie chociażby, z dwoma przedsiębiorcami, usłyszał, że ci ludzie dostali rzeczywiście jakąś pomoc, starczy, bo to trzeba przyznać, że część przedsiębiorców jest z tego zadowolona. Nie. No i tak naprawdę kurtuazyjna wizyta, typowo kampanijna, nic wiem. Mhm.
Jarosław Porwich, adwocen?
No nie wiem jak to skomentować. No, mój adwersarz mówi, że nie za bardzo pan prezydent wie, kto to jest Bartosz Zmarzlik, a Bartosz Zmarzlik sam mówi, że to już było ich kolejne spotkanie. Także to są niedorzeczności. Nie ma co ich chyba za bardzo komentować. Natomiast ja powątpiewam, czy kandydat lewicy, pan Biedroń w ogóle wie, kto to jest Bartek Zmarzlik, co to jest w ogóle żużel. Tak?
Czyli na ziemi lubuskiej to jest istotna kwestia, jeśli chodzi o elektorat, rozumiem, tak?
Oczywiście.
Potem nie ma obowiązku wiedzieć nikt, że jest taka dyscyplina sportu jak żużel, nie ma obowiązku, żeby jest jak Bartosz Zmarzlik, ale jak tu się składa oficjalną wizytę i się tym chełpi, tylko dlatego, że Bartek jest w Orlenskim i spółka państwowa daje pieniądze i sponsoruje Bartka i pewnie został do tego zmuszony. Nic z tego więcej.
Zostawmy ten temat.
Bartek jest znany w całej Polsce. Średnio rozgarnięta osoba, która w ogóle ma telewizor albo interesuje się chociażby troszeczkę sportem, wie, kto to jest Bartek Zmarzlik.
Wartość medialna mistrza świata idzie do góry, to prawda. Może i dlatego pan Andrzej Duda, prezydent, tak chętnie odwiedził Bartosza. Zostawmy ten temat. Choć jako kibic wieloletni żużla pamiętam rozdawane opony dla żużlowców w trakcie kampanii wyborczej. Takie rzeczy też się działy w historii i tego sportu, i tutaj naszych wyborów.
Natomiast na szczęście od tego się odeszło. Sport powinien być całkowicie apolityczny. Dobrze również, że nie doszła do skutku zapowiedziana wizyta pana prezydenta na stadionie żużlowym, bo z tego byśmy znowu mieli wielkie chryje i awanturę wokół tego. A pan prezes Marek Grzyb, szkoda, że w ogóle chciał się na to zgodzić.
No dobrze, panowie.
Tu
decydowały obostrzenia sanitarne, ale za chwileczkę o stadionach jeszcze będziemy rozmawiać. Teraz przejdźmy do spraw już typowo politycznych. Wybory, ich termin cały czas jest kwestią sporną. 28 dzień czerwca. To jest termin realny, wciąż aktualny. Jarosław Porwich.
No termin wydaje mi się ostateczny. No, rzeczą bardzo istotną jest to, żeby wybory odbyły się tak, żebyśmy 6 sierpnia nie mieli wakatu na stanowisko prezydenta. Czyli najlepiej, żeby odbyły się 28 czerwca i tak się najprawdopodobniej odbędą. Tak? I powiem tak, jak słyszę z ust niektórych polityków opozycji takie wyrazy troski, że chcą mieć pewność, że jeśli wybory się odbędą, to nikt ich nie będzie mógł skutecznie kwestionować. Dlatego też między innymi tak ciężko i długo pracują nad jedną ustawą, chociażby w Senacie, no to pusty śmiech mnie ogarnia. Ja jestem przekonany, bo mam wielką nadzieję, że prezydentem zostanie obecny prezydent Andrzej Duda i jestem przekonany, że co by się nie wydarzyło, to i tak opozycja totalna będzie kwestionować jego wybór, będzie szukać dziury w całym. Tak jak kwestionowany jest wybór chociażby pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Opowiada się różnego rodzaju bzdury, nie wczytując się i w samą konstytucję chociażby i w samą ustawę o Sądzie Najwyższym. W dalszym ciągu opozycja będzie po prostu mieszać, będzie podejmować działania obstrukcyjne, bo bardzo cierpi, że nie dzierży władzy. No i to jest naprawdę bardzo smutne, bo to się odbywa kosztem Polski i Polaków. I ja powiem tak, no powinniśmy naprawdę w pierwszym miejscu nad wszystko przedkładać dobro Polski i Polaków, a później na kolejnych miejscach dobro partii, dobro poszczególnych osób, korzyści jakieś tam płynące z takich i innych kwestii, tak? Natomiast tutaj te wszystkie rzeczy są w dalszym ciągu bardzo źle traktowane przez opozycję. Tak samo jak donoszenie na Polskę do struktur Unii Europejskiej, nieprawdziwe informacje, które są tam przekazywane, później jakieś raporty, które wychodzą właśnie z Parlamentu Europejskiego, których współtwórcami są przedstawiciele głównie Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Także to jest bardzo, bardzo smutne.
Jeśli chodzi o pracę Senatu, to marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreśla, że pojawiają się nowe wątki, ja już to cytowałem, dotyczące konkretnych przepisów ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich i dlatego komisje senackie pracują, dlatego jest dużo wątków do zbadania.
Panie redaktorze, bicie piany, mówienie takie na okręte. Ja powiem tak, naprawdę, bo ja nie chcę już się wchodzić w te szczegóły, bo ich jest naprawdę całe mnóstwo, bo co rusz, każdy dzień nam przynosi różne rewelacje, które płyną później z ust pana Borysa Budki czy marszałka Grodzkiego. Ja powiem tak, no marszałek Grodzki niech się ustosunkuje przede wszystkim do tej około setki zarzutów łapówkarskich, które jego bezpośrednio dotyczą, bo jest już około 100 osób świadczących w prokuraturze i mówiących o tym, że brał łapówkę.
To skoro prokuratura się zajęła, to chyba pozostaje tylko czekać, tak? Na sprawdzenie sprawy.
Pozostaje czekać, natomiast zasłanianie się też immunitetem i tak dalej, no to wie pan, to nie przyspiesza sprawę, ją wydłuża, tak? W sposób oczywisty.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
No panie redaktorze, pan Jarosław Porwich mówi o tym, że się dziwi i nie może słuchać tego, że nad pewnymi ustawami Senat chce debatować krócej, dłużej, że tak naprawdę no, to jest jakieś dziwne działanie. Dziwne działanie to było, jak pan Jarosław Porwich był posłem w klubie Kukiz, zaczynał, a skończył w PiS-ie, że Sejm rano przyjmował pewną, przegłosowywał ustawę, potem Senat ją zatwierdzał i w nocy ją podpisywał pan prezydent Andrzej Duda. To było dziwne działanie, że okazywało się, że ścieżka legislacyjna jest tak naprawdę jednodniowa i nie trzeba się tak naprawdę nad niczym skupiać. A co do terminu wyborów...
Nie widzi pan tutaj przeciągania czasu? Czy tylko rzeczywiście merytoryczna praca?
Jako Lewica uważamy, że te wybory powinny się odbyć 28 czerwca. Czas najwyższy te wybory przeprowadzić. Ale trzeba zadbać o to, żeby te wybory odbyły się zgodnie z prawem, żeby rzeczywiście nikt nie mógł potem podważać ich legalności, bo jak wiemy, konstytucja, czyli najważniejszy akt prawny, nie przewidział, nie przewidziano w konstytucji takiej możliwości, że wybory się nie odbędą. Nikt nawet nikomu wtedy, kiedy była uchwalana konstytucja, kiedy naprawdę było dla niej duże zrozumienie i akceptacja.
To w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji? Jakby pan zdefiniował sytuację, w której się znajdujemy?
Nikomu nie przyszło do głowy, że wybory mogą się nie odbyć. Czyli widzimy, jaki to jest paradoks. Ludzie, którzy się znali na tym, prawnicy, konstytucjonaliści, nie przewidzieli takiej możliwości.
Może zatem czas na...
Nie przewiduje czegoś takiego.
To może jednak czas na coś w rodzaju, może nie okrągłego stołu, ale porozumienia, kompromisu, bo sytuacja, mówią o tym eksperci, jest coraz bardziej skomplikowana prawnie.
Tak, panie redaktorze, tak niestety z zarządu Prawa i Sprawiedliwości jest, że wiele ustaw, wiele rozwiązań, które są wprowadzane, są potem przez wielu ekspertów na różne sposoby interpretowane. Wobec innych rządów różne rzeczy i zarzuty można było stawiać. Czy to SLD nie było, też nasze rządy też miały swoje za uszami Platformy Obywatelskiej, ale tam nikt nigdy się nie odważył powiedzieć, że coś jest niekonstytucyjne. Nie interpretowano tego na 10 różnych sposobów, a jak Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, to jest gro rzeczy, które na wiele sposobów można interpretować. Okrągły stół jest potrzebny. Być może w jakiejś perspektywie czasu jest możliwość...
Grono jakieś eksperckie,
czy,
tak?
Czy jakieś zapisy nowe, czy nie zmieniać konstytucji, ale na pewno nie teraz. To musi być bardzo odległy czas. Takich aktów prawnych jak konstytucja nie zmienia się w momencie, kiedy jest... w cudzysłowie mówiąc, awantura polityczna.
Jasne. Tymczasem...
To jest najgorszy czas do zmienia takich... To można rozważyć za lat 10-15 moim zdaniem, natomiast ewentualnie się zastanowić, natomiast na pewno nie teraz. To nie jest, to zdecydowanie
rozumiem,
nie jest ten czas. A dlaczego trzeba zrobić wybory jak najszybciej? Ponieważ widzimy te spadające sukcesy pana prezydenta. Widzimy, że nawet pan Kurski wraca w glorii chwały do telewizji, bo trzeba ratować pozycję pana prezydenta i wizerunek pana prezydenta. Panie redaktorze, ja powiem tak. Moja kochana małżonka nie jest z tego zadowolona, ale ja się staram oglądać telewizję rządową, bo publiczną ją ciężko nazwać, bo wtedy się robię nerwowy, jak jej słucham. Od godziny 8, dzisiaj chociażby, nie ma nic innego w telewizji w TVP Info o tym, dlaczego powinien być prezydent Duda dalej prezydentem i dlaczego nie warto głosować na kandydatów opozycji.
To stawiamy kropkę. Dziękuję za pana opinię. Adwocen Jarosław Porwich. W tej chwili akurat w TVP Info akurat jest o pandemii w Brazylii, a propos, tak żebyśmy byli precyzyjni.
Panie redaktorze, jak rozmawiam z panem, nie oglądam telewizji, ale oglądałem ją rano.
My mamy tu w studiu duży ekran. Jarosław Porwich, dobrze, na serio, proszę.
Tylko króciutko. No więc nie jakieś kalkulacje polityczne, bo to wy macie w naturze, że tak działacie, ażeby w oparciu o pewne kalkulacje polityczne, tylko tu chodzi po prostu o rozwiązanie konstytucyjne. Musi być ciągłość władzy i wybory muszą być przeprowadzone przed upływem kadencji. Krótko i na temat, kropka w tej kwestii. Natomiast kolejna kwestia, drodzy państwo, no powiem tak, no mieliśmy przeprowadzić wybory w maju, tak? Bo pandemia, bo zagrożenie życia, koperty śmierci, tego rodzaju inne kwestie. Teraz jest taka możliwość, że oczywiście będziemy głosować w lokalach wyborczych. Te osoby, które nie mogą głosować w lokalach wyborczych, to będą mogły głosować korespondencyjnie. Czyli temat jest już całkowicie tak jak chcieli się, tak jak wszyscy chcieli, prawda? To jest kolejna kwestia. Teraz nikt nie przeszkodzi w pewnych działaniach, które mają przygotować do wyborów, ponieważ jeżeli ktoś będzie próbował sabotować te działania, no to pewne kompetencje tej osoby będzie przejmował wojewoda, tak? I ostatni temat, szanowni państwo.
Ktoś, czyli samorządowiec, domyślę, rozumiem.
Senat proceduje nad tą jedną ustawą miesiąc czasu, nad poprzednią też miesiąc czasu. Proszę sobie zobaczyć, czyli generalnie, proszę zobaczyć, jaka jest efektywność, tak? Czyli generalnie jakby miesiąc czasu procedował jedną ustawę, to by tych ustaw, to byśmy mogli tylko wdrożyć 12 ustaw, także państwo by w ogóle nie szło do przodu. Także efektywność Senatu jest bardzo, bardzo mizerna i mówienie o tym, że muszą się wsłuchać w różnych ekspertów, tych ekspertów jest setki, tysiące, może nawet miliony, no to to jest, powiem tak, bicie piany, lanie wody.
Przyspieszmy troszeczkę, jeszcze jeden temat. Jak panowie oceniacie popuszczanie obostrzeń? Niektórzy mówią, dobrze, jest coraz przyjemniej, nie trzeba będzie chodzić w maseczkach i tak dalej, będzie można pójść do kina, do teatru, ale z drugiej strony mamy cały czas taki konstans, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i no cóż, musimy pamiętać, że jednak pandemia została, że jeszcze z nią musimy żyć. Maciej Buszkiewicz.
Tak, panie redaktorze, tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o rozwój pandemii, tylko po prostu nauczyliśmy się pewnych, przyjęliśmy pewne zwyczaje, nauczyliśmy się rzeczywiście trochę jako społeczeństwo pilnować z pewnymi rzeczami, nabraliśmy pewnych nawyków. Na maseczkach już ludzie związani z PiS-em zarobili, w związku z tym już nie trzeba będzie ich nosić. Na testach na koronawirusa też.
No, maseczki można było też i samemu uszyć, prawda?
No tak, tak. No tylko, że no byli ludzie związani z PiS-em, którzy kupowali maseczki za granicą i sprzedawali razy 10 w Polsce i na to szły pieniądze rządowe, ale to tak na marginesie. Jeżeli chodzi o zwalnianie, ja zawsze mówiłem od początku, że trzeba to robić z rozwagą i powoli. Tak, wydaje mi się, że jest to w tej chwili robione. Ważne, zgadzam się z przedmówcą w pierwszej części z senatorem Komarnickim, że rzeczywiście muszą ruszyć gospodarka, muszą ruszyć firmy, bo nie jesteśmy rzeczywiście wyspą jakąś gospodarczą, tylko jesteśmy powiązani z całym rynkiem gospodarczym, z całym światem. I tak naprawdę firmy, które pierwsze ruszą, które pierwsze podadzą swój towar na rynek, będą w tej sytuacji wygrane. I taka jest prawda. I tutaj trzeba, być może, że jest możliwość zwiększenia konkurencyjności naszych firm.
Będzie to jednak ciężko, bo mało mamy firm, które robią produkt od A do Z, w sensie no, całego cyklu produkcyjnego, prawda? Wtedy no, takie firmy wygrają.
Ale jednak są. Ja wiem, że jesteśmy często traktowani jako montownia i jak robimy pewne półprodukty, ale swoje produkty eksportowe też mamy. Dobrze. Natomiast no, taka jeden przykład, który mnie trochę śmieszy, tłumaczenia a propos tego, że będzie można robić wesela na 150 osób i tam nie będzie żadnych tak naprawdę obostrzeń i tłumaczenia pana ministra Szumowskiego, no że to przecież są wszystko na weselach, to jest rodzina. No. Panie doktorze, nie powiem, żebym 10 razy w roku był na weselu, ale kilka przeżyłem. I o ile przy kameralnych weselach 20-30 osobowych, to się ludzie rzeczywiście znają, bo to jest ścisła rodzina, przy 150 najczęściej jest tak, że się idzie i z tej drugiej strony jakby tej, czy pana młodego, czy pani młodej, to się tak naprawdę połowę osób nie zna i to jest żadna rodzina, a tam wiemy na weselach, jaki jest kontakt, tak?
Myślę, że tutaj też to musimy tak liczyć na zimny rozsądek i na zimną kalkulację każdego z nas, prawda, co robi. Jarosław Porwich, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja powiem tylko tak, jeżeli mój adwersarz ma wiedzę na temat przestępstw popełnianych podczas tej epidemii, no to jego psim obowiązkiem obywatelskim jest zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, bo inaczej można powiedzieć, że mój adwersarz albo kłamie, albo bajdurzy, jak zwał, tak zwał.
Drugi ale o tym mówią wszystkie media, w związku z tym nie muszę bajdurzyć, po prostu
drugi temat to jest następujący. Otóż teraz te działania, które tak niwelują te obostrzenia, są poprzedzone dokładnymi analizami. Także to się nie bierze z kapelusza, po prostu dokonuje się pewnych analiz i stąd też te obostrzenia znikają sukcesywnie w takiej, ani innej kolejności dotyczących takich, ani innych sfer życia społecznego. To jest kolejny temat. I panie redaktorze, bo mój adwersarz poruszył wątek gospodarczy. Ja powiem tylko tak, tarcza finansowa, którą zarządza, można powiedzieć, Polski Fundusz Rozwoju, w ramach tej tarczy finansowej 213 tysięcy firm otrzymało już ponad 40 miliardów złotych pomocy. a w ramach tarczy antykryzysowej do polskich firm trafiło kolejne około 15 miliardów złotych. To są te między innymi pieniądze dla mikroprzedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Czyli razem z tarczą finansową i innymi działaniami finansowymi to już prawie 60 miliardów dotarło do polskich przedsiębiorstw w okresie dwóch miesięcy. Dwóch miesięcy. A chcę przypomnieć, że roczny koszt programu 500+ chociażby to jest 40 miliardów złotych. I co tutaj powinno też się pojawić? Zabrakło tutaj mega ważnej decyzji, że rząd premiera Morawieckiego, Mateusza, wynegocjował prawie 64 miliardy euro z budżetu Unii Europejskiej na odbudowę polskiej gospodarki.
To zdecydowanie jest bardzo dobra informacja euro, z tego tygodnia, tak.
To jest 290 miliardów złotych. 290 miliardów złotych. Olbrzymi sukces, o którym też trzeba powiedzieć. A wracając jeszcze tylko do tej tarczy finansowej i tarczy antykryzysowej. Ja powiem tak, w samym tylko Gorzowie Wielkopolskim na dzisiaj 692 firmy otrzymały z Polskiego Funduszu Rozwoju 95 milionów złotych wsparcia w ramach tarczy finansowej. Dodatkowo w powiecie, można powiedzieć, gorzowskim 323 firmy otrzymały ponad 72 milionów złotych. To w sumie około 170 milionów złotych, a to dopiero początek, drodzy Państwo. To dopiero początek, bo teraz będą kolejne elementy, kolejne programy wsparcia i będą korzystały z tego polskie firmy po to, żeby gospodarka mogła iść we właściwym kierunku, po to, żeby ten kryzys nas nie dotknął tak, jakbyśmy sobie tego nie życzyli.
Będziemy obserwować, jak rozpędza się gospodarka, oby się rozpędzała.
Dziękuję. Panie Rysztor, krótko odwrotem, no rzeczywiście wielki sukces. Pan minister wynegocjował to, czego nie musiał negocjować. Dostaniemy pieniądze unijne. Przypominam, że pan prezydent Duda mówił, że to jest wyimaginowana wspólnota.
Jednak otrzymaliśmy
to, że pieniądze trafiają w ramach tarczy do przedsiębiorców, to, że tak powiem, troszkę właśnie żadna łaska, bo to są pieniądze przedsiębiorców, które trafiają do budżetu państwa, a państwo je redystrybuuje tak naprawdę. Natomiast nie wiem, dlaczego w tarczy C4 a propos pojawiły się zapis, że również takie dofinansowania mogą dostać kościoły. Kościoły, przypominam, tych podatków do budżetu państwa nie odprowadzają, w związku z tym znowu będą korzystały z pieniędzy przedsiębiorstw.
O tarczy 4.0 będziemy jeszcze rozmawiać.
Ja bym kolejnym razem sugerował tylko, żeby mój adwersarz zaczął, bo na dzisiaj jest tak, że on mówi, co wie, a nie wie, co mówi.
Nie ma takiego zapisu a propos kościołów w tarczy?
Wczytał, wgłębił w zagadnienie, bo na dzisiaj nawet trudno polemizować z takimi bajdurzeniami, tak?
Panowie, duża kwota, mówiliśmy o tym środków unijnych, które trafi tu do naszej gospodarki, do naszych przedsiębiorców. Będziemy zatem do tego tematu powracać. Do tarczy antykryzysowej 4.0 także. Ciekaw jestem, ile jeszcze takich tarcz będzie, bo rzeczywiście ten okres pomocy pewnie się przedłuży. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dziękuję.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Życzę miłego i zdrowego, tak jak to pan redaktor zawsze podkreśla, weekend.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I tak jak zawsze mówiłem, oby jak najszybciej do zobaczenia. Chyba niedługo się zobaczymy.
Mam nadzieję, że następna sobota będzie już inaczej. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia panowie. Miłego weekendu. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.